czas na katechezę, którą dzisiaj poprowadzi ojciec dr Bolesław Słota.
Thank you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Duchu Święty, przyjdź, oczyść nas, oczyść nasze umysły, ale dziś szczególnie prosimy Cię, wypełnij nasze serca. Wypełnij je pragnieniami spotkania Boga, zanurzenia się w miłość ojcowską, w ukrycie się w ranach Jezusa Chrystusa, ale także w Twojej mocy, Duchu Święty, który rozświetlasz nam całą naszą rzeczywistość istnienia, całe nasze życie. Rozświetlasz i nadajesz sens wszystkiemu temu, co wydarza się każdego dnia w nas, wokoło nas, że dajesz nam poznać się, co oznaczają te wydarzenia, jak one są ważne w życiu naszym, dlatego, że należymy do Boga, że za Nim idziemy, że pragniemy Go kochać i pragniemy rozpalać nasze pragnienia, abyśmy Go ciągle i nieustannie i wzrastająco miłowali. Duchu Święty, prowadź nas przez te dzisiejsze rozważania, katechezę, którą rozpoczynamy, abyśmy umocnili naszą wiarę, abyśmy mogli wypowiedzieć z całą mocą wierzę w życie wieczne. Bo tak rozpoczęliśmy i takie medytacje rozpoczęliśmy już od kilku dni. Wierzę w życie wieczne. I radowaliśmy się, rozważając niezwykłość przestrzeni, miejsca, ale przede wszystkim miłości, która nazywa się niebem. Uświadamialiśmy sobie, że kiedy tam wybieramy się, to musimy przejść oczyszczenie, żebyśmy byli czyści i święci przed Twoim obliczem. Mówiliśmy więc o rzeczywistości czyśćca jako końcowym oczyszczeniu. Później medytowaliśmy nad dramatem nieba, nad dramatem piekła, a teraz dzisiaj zapraszam na rozważania o sądzie ostatecznym. I na wstępie powiem o własnym obecnym stanie duchowym, kiedy myślę i zapraszam Was na to rozważanie o sądzie ostatecznym. Wypełnia mnie pokój i ogromna radość, ponieważ przez fakt sądu ostatecznego oglądamy koniec i kres naszego życia. Kres naszego życia. Zatapiamy się w też sposób myślenia Kościoła, starożytnego Kościoła z Tesaloniki i Koryntu, gdzie święty Paweł opowiadał im o końcu świata, o niebie, o oczyszczeniu w czyśćcu. Także wszystkie te tematy, o których mówimy, o sądzie ostatecznym i powtórnym przyjściu Jezusa, to wierni tych kościołów byli zachwyceni tym wszystkim. I tak daleko wchodzili w tę rzeczywistość dni ostatecznych, że przestali nawet pracować. Przesadzili ogromnie, przesadzili. To nie o to chodziło świętemu Pawłowi. Ale jak myślę, nawet taka postawa świadczy o tamtych wiernych właściwie pięknie i mądrze, ponieważ już oczekiwali powtórnego przyjścia Jezusa, już chcieli stanąć przed Nim na sądzie, który uważali za wydarzenie niezwykłe, mianowicie za wydarzenie, w którym oglądną i czy popatrzą w twarz Jezusa, oglądną Jego oblicze, będą kontemplować odtąd już na zawsze. I dlatego my w świecie naszym, taki jaki jest, jest święty, ale też pełen chaosu, fałszywych nadziei i pisania jakiejś przyszłości, która ma się tylko tu na ziemi wypełnić, rzeczywistości naszego istnienia tutaj, świata, który w jakiś sposób wystawia sobie rachunek fałszywy, posiadania tej ziemi i niczego więcej, jakby to wszystko wystarczyło, rozważania o tak zwanych prawdach ostatecznych, jakże są dla nas twórcze i, jak powiedziałem, wnoszą pokój, radość i nadzieję, najwyższe spotkania z tym, który jest Panem świata, który jest naszym Bogiem, którego wybraliśmy, którego kochamy, z którym idziemy, chociaż czujemy własną słabość, małość, powiem nawet niedołęstwo duchowe, ale Pan jest z nami, bośmy Go wybrali i nie chcemy absolutnie innego Pana i Boga nad sobą, tylko tego, który jest naszym Stwórcą i naszym Odkupicielem. Więc przejdźmy już bezpośrednio do tematu. Dlaczego sąd ostateczny? Takie pytanie na początku trzeba by postawić. Wiemy już z rozważań, że jakby jest dwuetapowe wydarzenie tego sądu. Sąd szczegółowy i sąd ostateczny. Przypomnę jednym zdaniem, co już zostało powiedziane podczas naszych kateches, że sąd szczegółowy to jest spotkanie z Jezusem w chwili naszej śmierci. Spotkanie, które jest manifestacją obecności Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, powiem prostym sformułowaniem, który w chwili śmierci wychodzi po nas, nie tylko sam, wychodzi z całym orszakiem, bo Jezus nie istnieje w niebie pojedynczo, gdzieś tam ma tron, wszyscy z daleka, barierkami oddzieleni od Niego, nie, jesteśmy w Nim zanurzeni. Ta walka Jego o komunię tutaj już z nami zrealizowała, czy wypełniła się pełną komunią już z Nim. Będziemy w niebie z Jezusem, będziemy z Ojcem, Synem, Duchem Świętym, będziemy ze wszystkimi świętymi nieustannie razem w wielkiej komunii. I sąd szczegółowy, spotkanie szczegółowe to jest wyjście Jezusa po nas w chwili śmierci, ale my zobaczymy, jak daleko jeszcze musimy się oczyścić, by między nami a Nim, czyli Jego świętością, a naszą świętością nie było jakiegoś dystansu, dysproporcji. Oczywiście zachowujemy wszelką dysproporcję, Bóg Stwórca i stworzenie, ale nie było tej dysproporcji, stąd sąd szczegółowy i oczyszczenie nasze, a będziemy oczekiwać później ze świętymi, z całym niebem i z wszystkimi ludźmi. Nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie powołać nas na sąd ostateczny, ale będziemy już razem i z Nim razem stawimy się na ten sąd, który ostatecznie dokona oceny świata, oceny człowieka. Więc zasadą tutaj jest świętość Boga i nasza świętość i ta świętość przenikająca się, ciągle wzrastająca w nas. Czym jest wydarzenie więc, fakt sądu ostatecznego? To już jakbym odpowiedział na to pytanie, jest spotkaniem z naszym Panem i Zbawicielem. Spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem to aspekt pełnej nadziei. To czas, który nas zaprezentuje Jezusowi, a Jezus zaprezentuje nas Ojcu. To jest czas i wydarzenie absolutnie prawdziwe i konieczne i niezależne od decyzji człowieka. Ono jest uwarunkowane czym? Uwarunkowane koniecznością bycia z Bogiem na zawsze. Człowiek nie jest istotą niezależną. To dzisiejsze ideologie nam tak mówią, że jesteśmy niezależni. Mówią to tak, że jesteśmy wolni, możemy robić co chcemy. Tak, możemy się zachowywać jak chcemy. My możemy wybierać co chcemy. Zupełnie jest to bzdura i nieprawdziwe sformułowanie i sąd złudny. W życiu naszym codziennym widać, że przecież jesteśmy od wszystkiego zależni. Jesteśmy zależni na początku od naszych rodziców, od naszego domu, bo inaczej byśmy nie istnieli i nie żyli. Później od nauczycieli, od pracy, od, już mówiąc prawie banalnie, od lekarza. Każdy człowiek staje się Tak to się by wydawało dzisiaj, niewolnikiem zależności, bo jeżeli się odda serce i umysł jakimś ideologiom, człowiek staje się niewolnikiem. Niewolnikiem polityki, prawa niszczącego wnętrze człowieka i jesteśmy ciągle w jakiś sposób ludźmi, istotami, które czują swoją zależność od czynników zewnętrznych. Ale tak naprawdę jesteśmy tylko związani z Bogiem. Tylko z Nim. Od Niego zależymy. Ale ta zależność nie jest mechaniczna. Ta zależność od Boga nie jest formą zniewolenia. Absolutnie nie. Ta zależność od Boga jest zaangażowaniem się Boga w nasze życie i podnoszeniem nas na wyżyny własne. To On się pochyla, to On dźwiga, to On przytula do policzka, to On ukazuje perspektywę z góry. Z jakiej góry? Z góry swojej świętości, swojej osoby i siebie samego. Nam ukazuje taką perspektywę nas samych. I dlatego od samego początku stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i wpisał w człowieka godność i zasady życia, zasady istnienia, które tworzą człowieka, które podnoszą go do tej godności. Stary Testament przypomina nam o zapisie, który jest umieszczony w naszym sercu. Tym zapisem są przykazania. 10 przykazań, 10 słów, które określają nasze życie, które ukazują piękno naszego życia, jego godność, a raz zarazem przestrzegają przed tym, co jest poza tymi 10 słowami, czyli 10 przykazaniami. Nowy Testament natomiast ukazuje nam przykazanie miłości Boga i bliźniego. Mówi Jezus, że Jego Słowo nas kształtuje, Jego Słowo nas wynosi, Jego Słowo nas przebudowywuje, czyni nas podobnym do Boga samego. Więc już możemy sobie powiedzieć i że sąd szczegółowy, czyli pierwsze spotkanie, jak i sąd ostateczny, będzie ukazaniem tego wszystkiego, co Bóg uczynił w nas i tego wszystkiego, co myśmy z Jego mocą, z Jego siłą wypracowali w nas. Ostateczny, takie słyszymy określenie tego sądu. To będzie zebranie wszystkich ludzi od początku, od naszych prarodziców Adama i Ewy do ostatniego człowieka. Kiedy to będzie, jak za chwileczkę może sobie to przybliżymy, ale będzie to zebranie wszystkich, aby ukazać co? Świętość Boga samego odbitą w nas. Sąd ostateczny będzie po to. Właśnie będzie po to, aby ukazać świętość Boga, która została nam dana i która została przez nas przyjęta i wypracowana. Także będzie to sąd, gdzie grzechy i szatan raz na zawsze zostaną unicestwione. Będzie dobro ukazane, dobry człowiek, jego miejsce, jego komunia z Królem Chwały i Panem Panów, ale też będzie to czas, gdzie szatan i zło i ci, którzy popełniali zło, odrzucili Jezusa, zostaną odrzuceni na zawsze. Kiedy mówimy o sądzie ostatecznym, musimy pamiętać stąd ta moja radość i pokój, który mnie wypełnia, kiedy w tej chwili rozważam z Państwem ten temat, że całe chrześcijaństwo jest nastawione na powtórne przyjście Pana Jezusa. Całe chrześcijaństwo jest eschatologiczne, będzie przypominał wielki teolog papież Benedykt XVI. Jesteśmy na eschata nastawieni, czyli na rzeczy ostateczne. i codziennie rozpalamy w nas tę tęsknotę za powtórnym przyjściem Jezusa. Codziennie. Codziennie Kościół Święty opowiada o tym powtórnym przyjściu Jezusa. Gdzie? W liturgii świętej Eucharystii. Kiedy głosimy z taką mocą na wezwanie kapłana, odpowiadając, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To zdanie musi być przez nas wypowiadane z całą radością, z całą nadzieją, z przekonaniem, że należymy do Jezusa i właśnie oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Problemy. Jezus zapowiadał spotkanie w dzień sądu. Głosił, byśmy powiedzieli, taką katechezę o sądzie. Tak, mówił, że będzie to godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i staną na sądzie. Wszyscy zgromadzą się przed Nim. Mówił o pszenicy i konkolu, mówił o czasie żniwa, że pszenica zostanie zebrana do spichlerzy, konkol zostanie związany w snopki i będzie spalony chwast i pszenica. Przyjdą aniołowie, zbiorą ten właśnie konkol, ale zbiorą pszenicę. Sieć, która łowi ryby, dobre i złe. Dobre są wybierane z szacunkiem, złe są wyrzucane. A Paweł Święty powie, nie cytuję tu wszystkich tekstów na temat sądu i powtórnego przyjścia Jezusa, ale niektóre święty Paweł powie, ci, którzy uwierzą w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, będą z Nim razem, tak, a ci, którzy czynią bezbożność, będą odrzuceni. Kto co zasiał, to zbierze, tak też święty Paweł przypomina. Postawa człowieka. Pierwsza. Nasza postawa to radość i pełnia szczęścia. Ci, którzy przyjęli Jezusa, mają teraz zadatek Jego dziedzictwa, będzie święty Paweł mówił. Nie bójcie się. Ci, którzy przyjęli Jezusa, to już mają w sobie zadatek tego dziedzictwa. Otrzymują na własność Królestwo Boże niesłychane. Królestwo Jezusa będzie nam dane. To właśnie stanie się na sądzie ostatecznym. Staniemy tam w białych szatach, jak będzie pisała Księga Apokalipsy, zapisani w księdze. Będziemy wywołani po imieniu, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, jako przynależność do Jezusa. Tak, będzie Bóg wołał do nas, przyjdźcie błogosławieni Ojca mego, albowiem dla was przygotowane jest Królestwo Niebieskie. To prezentacja nas wszystkich na sądzie ostatecznych. Jezus z dumą będzie nas ukazywał Ojcu, że Jego przyjście na świat, Jego męka i śmierć są tak skuteczne, że nie poszły na marne. Tak, wszyscy będą należeć do Chrystusa, a On odda nas swojemu Ojcu. I nasze kredo niedzielne, kiedy po Słowie Bożym powinniśmy go wewnętrznie z całą mocą wypowiedzieć, nie tylko ustami, ale musi to być wypowiadane sercem, naszym umysłem, w dziękczynieniu. Tam słowa stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i odda każdemu według jego uczynków nagrodę za dobro, a zło, które mają już w posiadaniu na zawsze, będzie udziałem tych, którzy Jezusa po prostu odrzucili. Będziemy święci i sprawiedliwi przed Jego obliczem. To są ci, którzy miłują Jego powrót, także na sąd. Zobaczą Go, Pana żniwa w orszaku, w pełni będziemy do Niego należeć. I to jest niesłychane i piękne, że my będziemy w orszaku Jezusa z Maryją, z apostołami, ze wszystkimi świętymi i z chórami aniołów. Tam jest nasze miejsce. Inaczej, lepiej. Tu jest już teraz nasze miejsce. W takim orszaku. I On będzie jako Pan, Król wstępował na ziemię, aby dokonać sądu. Oczywiście niech nie będzie nikogo, ale Jezus mówił, opisując sąd ostateczny w Ewangelii świętego Mateusza, mamy to zapisane w 25 rozdziale, będzie mówił także o tych, którzy stoją po lewej stronie. Dramatyczny opis, tragiczny bym powiedział, opis, którzy stoją po lewej stronie i są przeznaczeni na odejście w ogień wieczny. Tak Jezus powiedział zdecydowanie. Więc będzie i strach, i groza. Góry i pagórki, przykryjcie nas. Wiemy, ci, których nie odnajdzie swojego oblicza, nie odnajdzie rąbka świętości, nie odnajdzie najmniejszej możliwości identyfikacji ze sobą, to do nich będzie należał strach i groza. Tak, niesprawiedliwi właśnie przeżyją to wszystko. Będzie ich ona własnością na zawsze, bo rozpad i potępienie jest udziałem szatana i tych, którzy do niego należą. Rozpacz i mówimy piekło, czyli jakby osobność, trudno powiedzieć miejsce, ale osobność rozpaczy, indywidualność rozpaczy dotknie tych, którzy Jezusa odrzucili, którzy już są zdecydowani na to, aby nie słuchać Jego słowa, nie przyjąć Jego łaski, nie przyjąć Jego miłości. I w wspomnianym tekście świętego Mateusza, w Ewangelii świętego Mateusza, Jezus mówi o komunii z sobą, ale mówi też, że przez dobro, które czynimy, upodabniamy się do Niego, upodobnimy się do Niego. Mówi coś więcej, że dobro, które czynimy, a czynimy nie tak, że coś tam zrobiliśmy, dobro zawsze odnosi się do drugiego człowieka. Nie jest własnością dla siebie, nie jest własnością tylko naszą. Zawsze dobro jest darem dla drugiego człowieka. I dlatego Jezus utożsamia się z tymi wszystkimi, którzy byli adresatami dobra. Utożsamia się z nami, którzy też jesteśmy adresatami dobra, które płynie od kogoś w naszym kierunku, dla nas. A to dobro zawsze buduje, a to dobro zawsze czyni lepszym, czyli świętszym. Jezus, przypominamy sobie, mówi, że był w więzieniu, był głodny, był spragniony, był przybyszem, był nagi, był chory. I nawet ci sprawiedliwi mówią, że kiedy myśmy cię takim spotkali, on mówi, każdy, kto jest potrzebujący i stanął przed tobą i ty go wsparłeś, każdy potrzebujący, o którym ty pomyślałeś, tak, to byłem także i ja. Ja stałem obok Niego. I ja także od Tobie to małe, to drobne, głodny, dałeś kromkę chleba, spragniony, kubek wody, przybyszem, przyjąłeś go, uradowałeś się, że przyszedł ktoś do Ciebie. Nagi, czyli potrzebujący. Można dzisiaj, to Jezus przecież nie wymienił tylko te sytuacje. Jezus wymienia wiele innych sytuacji, które dziś nas w naszej rzeczywistości dotykają i w których my możemy czynić dobro. Byłem w szpitalu, stałem w przychodni do wieczora i zapisano mnie na drugi rok, żebrałem o wsparcie Ciebie, żebyś się nade mną zlitował. Miałem rozklekotane buty, miałem twarz dziewczynki, miałem twarz dziecka, któremu nie dano się narodzić. Wszystko to uczyniliśmy dla mnie. Jakżeż trzeba posiąść umiejętność, abyśmy na co dzień rozpoznawali potrzebujących, potrzeby innych, abyśmy w małych, miniaturowych sprawach umieli się podzielić. Trzeba będzie, przyjdą i wielkie, ale miniaturowe, ponieważ dawanie przekształca nas także. To jest nie tylko datek dany komuś, ale przekształca nas. I tu jest właśnie wymiar pięknego zdania, które jest zapisane w Pieśniach nad Pieśniami, że miłość mocniejsza jest niż wszystko. Miłość mocniejsza jest niż śmierć, bo miłość jest z Boga i do Boga nas upodabnia. Więc kiedy przyjdzie Jezus powtórnie, bo sąd ostateczny związany jest z powtórnym przyjściem Jezusa. Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, to zbierze nas w swoim orszaku, pełnych radości, pełnych chwały wewnętrznej i zaprezentuje nas Ojcu, nas wszystkich odkupionych. Kościół Matka mówi o sądzie, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i właśnie im da swoje królestwo i nas wszystkich zaprezentuje Ojcu. Tu można by jakże jeszcze wiele mówić o myśli Kościoła, o nauczaniu Kościoła na ten temat, bardzo realistycznym, mądrym, nie ukrywającym i cierpienia, i bólu, i dramatu, ale przede wszystkim ukazującym tego, który przychodzi w chwale, który przychodzi tym razem z całą swoją potęgą boskości, aby nas zabrać ze sobą i byśmy weszli do Jego Królestwa, tak jak mówił, do Królestwa Pana swego.